Dzień dobry Państwu. Proszę pozwolić, że zanim oficjalnie zaczniemy, żeby wprowadzić Państwa w atmosferę naszej trudnej dzisiejszej tematyki, przypomnę słowa cygańskiej pieśni anonimowego autora. Jej tytuł to Wielki Obóz w Oświęcimiu. Wielki obóz w Oświęcimiu, w tym obozie ojciec ginie. Siedzi tam jak więzień i rozmyśla, co z nim będzie. Niechaj pali się gwiazdeczka, Pana Boga jasna świeczka. Niechaj pali się gwiazdeczka, Pana Boga jasna świeczka. Niechaj ptak, co w górze lata, list przyniesie mi ze świata. Niechby mi tu liścik przyniósł, bo go czekam w Oświęcimiu. Wprowadzili nas przez bramy, wypuszczają kominami. Nie wyjdziemy już z obozu. Sióstr ni braci nie spotkamy. Szanowni Państwo, witamy ze Szczecina na kolejnym spotkaniu przystanku Historia, którego temat brzmi Trzecia Rzesza wobec Romów i Sinti. Od rasizmu do ludobójstwa. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Magdalena Zapolska-Downar z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Łodzi, autorka znakomitej wystawy poświęconej tematyce losów Sinti w Litzmannstadt getto oraz szefowa zespołu, który przygotował doskonałe materiały edukacyjne poświęcone tematyce zagłady Romów i Sinti, z którymi jeszcze wczoraj wieczorem się zapoznawałem dodatkowo, oraz ktoś, kto zapozna nas z wymiarem naukowym tego dramatu. Pan doktor Piotr Krzanowski, Akademia imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, autor licznych artykułów i badacz tematu. No właśnie, w internetowej zapowiedzi użyliśmy trzech sformułowań, o których wyjaśnienie za chwilę poproszę pana doktora. Ale proszę pozwolić jeszcze na taką krótką uwagę. Nie po raz pierwszy mamy szansę, mamy przyjemność, mamy możliwość rozmawiać o tematyce romskiej. Tym razem jednak cofamy się w przeszłość znacznie głębiej niż ostatnio, kiedy mówiliśmy o losie Romów w PRL. Tym razem cofamy się do czasów II wojny światowej. Nie tylko do okupowanych terenów polskich, ale całej okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Europy. Będziemy mówili o losach społeczności, której los szczególnie został dotknięty przez stereotypy na jej temat. Stereotypy dodatkowo wzmocnione przez pseudonaukowe badania medyczne, które miały określić los tej społeczności przez pryzmat teorii rasowej. Ale czas na wyjaśnienie Państwu tych na pewno niezrozumiałych słów. A zatem kieruję moje pytanie do pana doktora Krzyżanowskiego z prośbą o wyjaśnienie tych chyba jednak niezrozumiałych i trochę dla nas wszystkich tajemniczych pojęć jak Praimos, Samudaripen i Kalitraś.
Oczywiście te pojęcia wymagają wyjaśnienia. Tak, teraz.
Te pojęcia wymagają wyjaśnienia. Są to pojęcia w języku romanii, a więc w języku cygańskim. Pojęcia używane na określenie zagłady, a więc ten termin zagłada spina te trzy wymienione pojęcia i może tak po kolei. Poraimos oznacza pochłonięcie, pożeranie. Sanudaripen oznacza wielką zagładę. No i kalitraś, czarny strach. Pani Tamara Wodarczyk z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce zwróciła słusznie uwagę, że to nie tylko wśród Romów istnieją różne określenia, różne terminy na określenie zagłady, ale również przecież też wśród społeczności żydowskiej, bo przecież mamy Shoah i mamy także określenie Holokaust. Natomiast jeżeli chodzi o Romów, to pamiętajmy przecież, że język romski ma wiele dialektów. Nie jest to język jednolity. Romowie dzielą się przecież na szereg grup. No i stąd właśnie te trzy określenia. No może jeszcze dodano, że to określenie Porajmos nie jest akceptowane przez wszystkich Romów z uwagi na różne skojarzenia. Jest to określenie użyte przez Roma ze Stanów Zjednoczonych, Jana Hancocka. Natomiast w jaki sposób się wpisało? Ale pamiętajmy, gdy padają jedno z tych określeń, to chodzi po prostu o zagładę.
Kiedy rozmawialiśmy z panem doktorem, od jakiego punktu zaczniemy naszą dzisiejszą opowieść, myślałem, że powinniśmy zacząć w czasach II Wilhelmińskiej Rzeszy Niemieckiej. Ale pan doktor powiedział, że jednak powinniśmy zacząć od XV wieku. Panie doktorze.
Tak, dokładnie. To jest już pewna geneza i historia po prostu narodu romskiego. Gdy wczytamy się w książki Angusa Frasera, w książkę zatytułowaną Dzieje Romów, czy też w książkę Jerzego Ficowskiego Cyganie na polskich drogach, to zobaczymy, że historia prześladowań Romów szerzej, nie tylko na ziemiach niemieckich, ale również w Europie, jest to po prostu historia prześladowań. Natomiast rzeczywiście tak się stało, że w największym stopniu Romowie byli prześladowani na terenach niemieckojęzycznych. Już XV-XVI wiek jest to ten czas, gdy Romowie zostają wyjęci spod prawa. Ci, którzy powracają, to wobec tych, którzy powracali, są stosowane różne dolegliwości. Najczęściej po prostu byli wieszani. I też należy tutaj pamiętać, że skąd właśnie obecność Romów w XV-XVI wieku na ziemiach polskich. No przecież ci, którzy wędrowali, ta grupa, która jest określana jako Polska Roma, cyganie nizinni, są też niekiedy określani, czy byli określani jako cyganami niemieckimi. No stąd się wzięli, że wskutek tych prześladowań dotarli po prostu na ziemię polskie. Ale idźmy dalej. Romowie byli, bo też jest pytanie, nasuwa się takie pytanie, no właśnie, dlaczego byli prześladowani, dlaczego byli niechętnie spostrzegani przez swoje otoczenie? Z powodu wędrownego trybu życia, który raził społeczność osiadło, a także przypisywano Romom różne cechy, na przykład takie, że mogą być szpiegami w czasach niepewnych, gdy toczyły się wojny, a więc po prostu najlepiej należy się Romów pozbyć. Ale to właśnie jest ten taki kluczowy moment, który znajduje rozwinięcie pod rządami III Rzeszy, ale może jeszcze wcześniej. Republika Weimarska, jest to okres, kiedy Romowie są ściśle kontrolowani i nadzorowani przez policję kryminalną. W szczególności Romowie są ściśle kontrolowani w Bawarii, w Monachium. Tam powstają te pierwsze kartoteki, zostają zakładane Romom.
To może taka uwaga, ja ze zdumieniem doczytałem się, że urząd działający w Bawarii, zajmujący się właśnie kontrolą tej społeczności, zakończył swoje działanie w roku, proszę Państwa, 1970. Oczywiście nazywał się już wtedy trochę inaczej. Proszę Państwa, wiemy już, że Republika Weimarska nie była zbyt życzliwa w stosunku do społeczności Sinti, ponieważ tak nazywano zamieszkujących ten teren przedstawicieli omawianej przez nas dzisiaj społeczności. Można powiedzieć, że przygotowywano grunt techniczny, organizacyjny, teoretyczny, a przede wszystkim przygotowywano kartoteki. Także w momencie, gdy III Rzesza nastała, pewna fundamentalna praca została już zrobiona. Co z tak przygotowanym gruntem wykonała III Rzesza, panie doktorze, która, jak wiemy, posługiwała się ideologią rasistowską?
Tak, dotarliśmy do okresu III Rzeszy i tutaj momentem kluczowym jest 15 września 1935 roku, gdy zostają uchwalone ustawy norymberskie. Przypomnijmy, ustawa o czystości krwi niemieckiej i ustawa o obywatelstwie Rzeszy. Romowie i Sinti, może jeszcze doprecyzuję te dwa określenia, kiedy Sinti, kiedy Romowie. Sinti są to ci Cyganie, którzy od dawna żyją na obszarze niemieckojęzycznym. Natomiast Romowie są to te grupy, które przewędrowały w XIX-XX wieku na te ziemie z terenów także wschodnich, także z terenów polskich. A więc wyraźnie Sinti, gdy używamy tego terminu Sinti, to mamy na myśli cyganów niemieckich. I tak jak wspomniałem, rok 1935 jest takim rokiem, czy można powiedzieć, że to jest cezura, która rozpoczyna prześladowania Sinti i Romów w III Rzeszy. Romowie zostają uznani za obcych we własnym państwie i także gdy wczytamy się w interpretację do ustaw norymberskich autorstwa Hansa Globke, to możemy dostrzec, że są to ci, którzy posiadają, podobnie jak Żydzi zresztą, złą krew. No dobrze, idźmy dalej. 1937-1938 rok. Jest to okres, kiedy rozwija swoją działalność Instytut Higieny Rasowej. Na czele Instytutu staje Robert Ritter i również jego współpracownica Ewa Justin. Zostają podjęte badania antropologiczne nad Romami. Może jedno ze zdjęć chciałbym pokazać. Nie wiem, czy to zdjęcie będzie w tej chwili widoczne z prezentacji. Właśnie praca Ewy Justin. No jak widzimy, te prace polegały oczywiście w cudzysłowie na badaniu krwi Romów, na pomiarach twarzy. Próbowano tym działaniom rasistowskim nadać taki rytm naukowy. Oczywiście używam tego terminu w cudzysłowie. I też druga instytucja, o której trzeba powiedzieć. Otóż mamy pewną rocznicę, ponieważ 8 grudnia 1938 roku rozporządzenie Heinricha Himmlera umożliwia powołanie w Urzędzie Policji Kryminalnej Rzeszy centrum do spraw zwalczania cygaństwa, a więc wprost już się mówi, jaka polityka III Rzeszy będzie wobec Sinti i Romów. I takim dalszym momentem kluczowym, jeżeli chodzi o historię Romów, jest to oczywiście agresja Niemiec na Polskę, która otwiera zupełnie nową kartę ich historii.
Zanim przejdziemy do tej najważniejszej części naszego spotkania, proszę Państwa, to ja jednak poprosiłbym jeszcze o wyjaśnienie takiego niemieckiego terminu asocjale.
Tak, bardzo dziękuję za przytoczenie tego terminu. Asocjal, asocjal, asocjale. A więc Romowie zostali potraktowani przez, no właśnie te instytucje, dwie przeze mnie wymienione, a więc przez Instytut Higieny Rasowej oraz Centrum do Spraw Zwalczania Cygaństwa, jako społeczność nieprzystosowana społecznie. Co to oznaczało? Społeczność, która nie szanuje własności prywatnej, która no, tak według rozumowania Ewy Justin, która niejednokrotnie dawała temu wyraz, jako społeczność, która no, nie potrafi nawet pozytywnie, racjonalnie myśleć. A więc widzimy tutaj jakiś ogromny paradoks i zmierzający do tego, aby naznaczyć właśnie społeczność romską jako tą grupę, która nie nadaje się do życia w społeczeństwie niemieckim, a tym bardziej w tym społeczeństwie budowanym pod rządami III Rzeszy. Ja jeszcze chciałbym uwagę Państwa zwrócić właśnie na ten slajd. Jest to świadectwo rasowe, wydawane właśnie przez Centrum do Spraw Zwalczania Cygaństwa i Urząd Policji Kryminalnej Rzeszy. Tutaj chciałbym wspomnieć, że ta polityka rasistowska III Rzeszy polegała na podziale Romów na trzy grupy, a więc tą grupę, a więc o krwi czysto romskiej. I tutaj te osoby otrzymywały nowe dowody tożsamości. To były takie blankiety brązowe. Dalej byli mieszańcy, a więc osoby z małżeństw mieszanych, romsko na przykład niemieckich. Te osoby otrzymywały dowód osobisty, to była taka karta koloru brązowego z pionowym niebieskim paskiem. Oraz ci, którzy wędrowali, otrzymywali karty szare. I może tutaj jeszcze jedno uzupełnienie, bo trzeba powiedzieć, no, o jak licznej grupie mówimy przecież, prawda? To w tym czasie w Niemczech mieszkało od około 30-40 tysięcy Sinti i Romów. Oczywiście część była zasymilowana, a część po prostu wędrowała. Wystarczy spojrzeć na to zdjęcie, które teraz wyświetliłem, to widzimy, że to są ci Romowie, którzy byli dość mocno, ci Sinti, którzy byli dość mocno zasymilowani ze społeczeństwem niemieckim. A więc to nie jest tak, że mówimy o jakiejś jednolitej grupie. Była ta grupa właśnie Sinti dość mocno zasymilowana i też byli ci, którzy wędrowali i dlatego też machina niemiecka w tych latach 37-38 uderzyła również, przede wszystkim w tych, którzy wędrowali, a więc używając języka z tamtych czasów, po prostu chodziło o oczyszczenie niemieckich dróg właśnie z tych Romów wędrujących. Ale proszę Państwa, jeszcze jest jeden moment, o którym się taki kluczowy, o którym się bardzo zapomina, czy może nie mówi się. Tym momentem kluczowym jest Olimpiada w Berlinie w sierpniu 1936 roku. Jest to czas, gdy w maju 1936 roku w Berlinie zostaje założony pierwszy obóz izolacji dla Sinti, niemieckich Sinti i Romów z Berlina. Po prostu założenie władz niemieckich było takie, że należy w cudzysłowie oczyścić miasto Sinti i Romów, ponieważ oni psuli wizerunek miasta wtedy, gdy miała się odbyć olimpiada. No i powstaje właśnie pierwszy obóz w Berlin Marzahn, obóz izolacyjny dla Sinti i Romów. Może I tutaj widzimy też dwa slajdy. Zwangslager Marzen, a więc obóz przymusowej pracy. To był obóz, po prostu Romowie zostali osadzeni w takich, można powiedzieć, prymitywnych barakach. To, tam była rampa kolejowa, dochodziła kolej, a więc łatwo było Romów tam przemieścić. Początkowo Romowie mogli na dzień opuszczać ten obóz, a później okazało się, że w ogóle jest to już obóz dla nich zamknięty. A więc to też jest taki ważny moment. I powróćmy jeszcze do tych ustaw norymberskich. Tak jak wspomniałem, te ustawy norymberskie dały asumpt do rozwinięcia polityki rasistowskiej III Rzeszy wobec Romów i Sinti, ponieważ w 1936 roku powstaje kolejny obóz odosobnienia, tym razem w Kolonii. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten obóz jest taki obóz wzorcowy, obóz do którego są kierowane również tabory cyganów wędrownych z terenu północno-zachodnich Niemiec. I co ciekawe, te obozy są później powielane. Dosłownie jest, można powiedzieć, jest to taka sztampa, takie obozy odosobnienia dla Sinti i Romów powstają w Stuttgarcie, we Frankfurcie nad Menem, w Monachium, a więc tutaj widzimy, że ta polityka rasistowska III Rzeszy była stopniowo wdrażana. Ale może jeszcze tak przed rokiem 1935 też trzeba powiedzieć, że prawa Sinti i Romów jako obywateli III Rzeszy były ograniczone, a to się zaczęło w taki sposób banalny. Po prostu zakazywano Sinti i Romom korzystać z ławek w parkach. Potem zaczęto korzystać, znaczy ograniczono wstęp do restauracji, a więc widzimy, ta polityka rasowa nie miała takiego charakteru skokowego, że jest taki charakterystyczny jakiś moment, który nagle odbiera im prawa obywatelskie. To wszystko działo się powoli i było stopniowo wprowadzane.
Proszę Państwa, wybucha zatem II wojna światowa. Na okupowanych ziemiach polskich powstaje twór o nazwie Generalne Gubernatorstwo. W ramach polityki skierowanej przeciwko ludności żydowskiej zostaje uruchomiona polityka gettoizacji. Ta gettoizacja jest momentem, kiedy za chwilę będzie pan doktor mówił też o sytuacji polskich Romów, ale sytuacja Sinti kontrolowanych, zamkniętych w rozmaitych obozach przejściowych, obozach pracy, tak chyba należałoby je nazwać, również więźniów obozów koncentracyjnych, sytuacja się zmienia, czyli otwiera się przed nimi droga na wschód.
Tak, otwiera się droga na wschód i jest to bardzo ważny moment. Tutaj trzeba dopowiedzieć jeszcze, że przed agresją Niemiec na Polskę zastanawiano się, rozważano w Niemczech, może tych Sinti i Romów wysłać w jakieś inne miejsce, może po prostu w ogóle pozbyć się Rzeszy. Natomiast tak jak wspomniałem, wybuch II wojny światowej diametralnie zmienił sytuację niemieckich Sinti i Romów, ale także zmienił sytuację w ogóle szerzej Romów w Polsce, jak również Romów w państwach okupowanych następnie przez Niemcy. I tutaj bardzo ważny moment. Tereny okupowane przez Niemców w okresie II wojny światowej stały się właśnie tą krwawą ziemią, można powiedzieć. Tutaj się odbywała zagłada Sinti i Romów, no można powiedzieć z całej Europy właśnie do Generalnej Guberni dochodziły transporty. I zacznijmy, może też chciałbym wspomnieć o takim epizodzie mało znanym, jeżeli chodzi o tereny wcielone do III Rzeszy. Mam na myśli w sposób szczególny Wielkopolskę. W Poznaniu został założony obóz przesiedleńczy już w listopadzie 1939 roku przy ulicy Głównej. I przy ulicy Głównej w Poznaniu też wśród mieszkańców Wielkopolski znalazła się około 400-osobowa grupa polskich Romów, którą wysiedlono do Generalnej Guberni. Co ciekawe, niektóre rodziny próbowały powracać do Poznania czy w okolice Poznania. Natomiast polityka była taka, że po prostu te osoby były wysyłane do obozów koncentracyjnych. Natomiast początkowo stosunek Niemców do Sinti i Romów był taki, że po prostu próbowano ich osiedlać, czy osiedlano w gettach. No i oczywiście Lissmannstadt, getto w Łodzi, w mieście Łodzi i oczywiście w getcie w Warszawie.
Proszę Państwa, nasz łódzki gość, pani Magdalena słucha nas i milczy. Ale myślę, że czas, abyśmy poprosili o zabranie głosu. Skupiliśmy się tutaj i będziemy jeszcze pewnie wiele mówili o tym, co się dzieje na terenach kontrolowanych przez III Rzeszę i o represjach realizowanych przez III Rzeszę. Ale przecież zagłada Sinti i Romów to nie jest tylko i wyłącznie polityka niemiecka i trzeba to sobie szczerze powiedzieć. I właśnie o ten, chyba właśnie tutaj u nas bardzo mało znany wątek, o jego poruszenie poproszę panią Magdalenę Zapolską-Downar. Czyli jak wyglądają represje wobec tej społeczności w innych, może konkretnie w tym jednym bardzo dokładnie sprecyzowanym kraju Europy. No i jak wygląda sytuacja Romów, no, chociażby na Wołyniu. Także poproszę teraz panią Magdalenę.
Szanowni Państwo, ja może zrobię taki skrótowy przegląd losów ludności romskiej wśród zarówno niektórych społeczeństw okupowanych przez Niemcy, jak i w państwach będących w sojuszu z III Rzeszą Niemiecką, bo podobnie jak w przypadku Holokaustu, współpracowników, współsprawców zagłady znajdziemy w obu typach tych społeczeństw, czyli będących również w pewnym sensie ofiarą państwa niemieckiego, jak i tych, którzy z nim zawarli sojusz i przede wszystkim ramię w ramię walczyli. Może zacznę od Rumunii, bo to jest bardzo ciekawy przykład. Otóż kiedy państwo rumuńskie za pośrednictwem Niemiec otrzymuje kosztem Związku Sowieckiego, właściwie Ukrainy, obszar zwany Transnistria, czyli na wschód od Dniestru, ten obszar władze ówczesnej Rumunii traktują jako miejsce deportacji tych społeczności, które są niepożądane w kraju. Mam tu na myśli przede wszystkim ludność żydowską, zwłaszcza z terenów Bezarabii, jak i przede wszystkim wędrujących Romów z terenów tak zwanej Wielkiej Rumunii. Tam wysiedlono również tych Romów, którzy nie potrafili wylegitymować się stałym zatrudnieniem albo byli uważani za recydywistów, czyli weszli kiedyś w konflikt z prawem. Dziś szacujemy właściwie, że od 20 do 30 tysięcy tej ludności romskiej zostało drogą kolejową do tego obszaru transportowane. Osiedlano ich w zasadzie na wsiach pilnie strzeżonych, moglibyśmy nazwać, że były to swego rodzaju obozy pracy. Niemniej brak takich podstawowych udogodnień sanitarnych, jak również problemy z dostawami wyżywienia spowodowały, że około 1/4 z tych osób zmarło na skutek głodu i chorób. Co więcej, część z nich zginęło z rąk rumuńskich żandarmów w trakcie organizowanych tam egzekucji. No, los ludności żydowskiej na tym terenie również był okrutny. Około 90 tysięcy wysiedlonych tam Żydów, przede wszystkim, jak wspomniałam, z Bezarabii, również zostało wymordowanych przede wszystkim w egzekucjach dokonywanych przez wojsko i policję rumuńską. Ale również Węgrzy, którzy tak na pierwszy rzut oka nie kojarzą nam się z zagładą romską, a mają tutaj swój niechlubny epizod. Po pierwsze Zakarpacie, czyli teren, który jeszcze w 1939 roku zostaje włączony w granice państwa węgierskiego. Na tym terenie mieszka około 1500 Romów. I miejsca, gdzie oni na co dzień żyją, zostają tak naprawdę zamienione w getta, to znaczy otoczone płotem z drutem kolczastym. Również panuje tam niedobór żywności. Ci ludzie są zmuszani do bezpłatnej pracy. Wobec tego głód i wybuchające siłą rzeczy epidemie zbierają swoje krwawe żniwo i z czasem te osoby zostaną albo deportowane do obozów koncentracyjnych w głębi Rzeszy Niemieckiej, albo trafią jako robotnicy przymusowi do fabryk w głąb Węgier. No, również w 1944 roku, po wejściu Niemców na Węgry i po objęciu władzy przez strzałokrzyżowców, 5 tysięcy węgierskich Romów zostaje deportowanych do obozów koncentracyjnych w tak zwanej Starej Rzeszy. Zatem no, to jest jakby perspektywa tych państw sojuszniczych, które mają swój współudział w mniej lub bardziej krwawym prześladowaniu Romów. No, nie zapominajmy również o Chorwatach, czyli o niezależnym państwie chorwackim i Ustaszach. Tutaj takim międzynarodowym symbolem martyrologii romskiej jest zapewne kompleks obozów Jasenowac. Ja tylko dodam, że Chorwaci wprowadzili bardzo restrykcyjne prawo rasowe, które oczywiście status Aryjczyka, czyli osoby, która ma pełnię praw obywatelskich, nie dotyczyło zarówno Żydów, jak i Serbów i Romów, aczkolwiek robiono, co jest z naszej perspektywy dzisiejszej trochę zadziwiające, robiono wyjątek wobec Romów pochodzących z Bośni wyznania muzułmańskiego. Oni mogli ubiegać się o status tak zwanych honorowych Aryjczyków. No niemniej szacunki, które są bardzo niepewne na dzień dzisiejszy, mówią około 25 tysiącach chorwackich Romów, którzy zginęli przede wszystkim w obozach w bardzo okrutny sposób, bo metody mordowania w tych chorwackich obozach prowadzonych przez Ustaszy bardzo różniły się od obozów zagłady niemieckich, nazistowskich. Tam po prostu mordowaniu towarzyszyły tortury przy użyciu takich bardzo prymitywnych narzędzi. No ale przechodząc z kolei do społeczeństw, które były okupowane, to ja może zacznę nietypowo protektorat Czech i Morach. To jest również taki ciekawy epizod. Na terenie okupowanego państwa czeskiego funkcjonowała, podobnie jak w generalnym gubernatorstwie, tak zwana policja granatowa, złożona z miejscowej policji. I ta czeska policja granatowa administrowała znane nam dzisiaj dwa obozy internowania, w których osadzano miejscowych Romów. To jest obóz w Letach i w Chodomin. Szacunki mówią, że prawdopodobnie kilkaset osób zginęło w trakcie pobytu, uwięzienia w tych obozach, prawdopodobnie również na skutek głodu i epidemii. Natomiast pozostałe osoby, być może około 5 tysięcy, zostały stamtąd deportowane do obozów Auschwitz. Ale przechodząc, Jarku, już do twojego drugiego pytania, czyli Wołyń. Być może cię rozczaruję, mówiąc, że tak naprawdę ta część historii zagłady Romów jest bardzo słabo zbadana na dzień dzisiejszy. Zaczynając może w ogóle od ideologii ukraińskich nacjonalistów. Po pierwsze, problem na gruncie jakby teoretycznym polega na tym, że nie było tam jakby jednolitej wykładni ideologicznej, kogo zaliczyć do narodu. Czy naród jest zbudowany na gruncie biologicznym rasy? Tutaj badacze dzisiaj są sceptyczni, nie dopatrują się jakby spójnej wizji narodu w kategoriach rasowych. W związku z tym jest teoria, że osiadli Romowie obrządku prawosławnego, znający język ukraiński, no prawdopodobnie mieścili się jakoś w tej wspólnocie ukraińskiej w wyobrażeniu ukraińskich nacjonalistów. Jakby problem pojawia się w takim razie przede wszystkim z Romami wędrującymi i tu wkraczamy na kolejny poziom podziału z perspektywy UPA, czyli tej ukraińskiej armii powstańczej, to znaczy dzielono Romów na ukraińskich i polskich. Polscy to byli właśnie przede wszystkim ci wędrujący, którzy po pierwsze byli wyznania katolickiego, po drugie kojarzono ich z polskim kręgiem kulturowym, znali język polski, rozumieli go, posługiwali się nim w kontaktach. W związku z tym prawdopodobnie większość represji, czyli egzekucji, dotknęła przede wszystkim tych tak zwanych polskich Romów. W zasadzie główne świadectwa, jakie posiadamy, pochodzą od ocalałych. Tu no, nie do przecenienia pracę wykonał przede wszystkim Jerzy Picocki, który zebrał, prawda, relacje przede wszystkim taborów rodziny Krzyżanowskich, Weissów, słynna Papusza była w jednym z tych taborów i jej wiersze również mówią o tym tragicznym okresie. I ich relacje opisują właśnie przypadki mordowania wędrujących taborów. Wiemy, że takim szczytem, jakby apogeum tego rodzaju egzekucji przypadło na tak zwaną okres akcji antypolskiej, nazywanej również w dzisiejszej historiografii czasami rzezią wołyńską, czyli okres 43-44. Natomiast tak jak mówię, no, brak jest szerszych dokumentów z perspektywy UPA czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, tutaj również tych dokumentów właściwie nie ma. Zdarzają się w pamiętnikach, we wspomnieniach sceny, kiedy oni opisują, że stacjonują na przykład w domach osiadłych Romów ukraińskich, no są oczywiście przymusowo przez nich goszczeni, ale właściwie za tym nie idą żadne represje. Z drugiej strony mamy też sytuację, kiedy ci, zwłaszcza wędrujący Romowie, obawiając się śmierci z rąk przede wszystkim UPA, szukają ratunku wśród partyzantów sowieckich. To jakby jeszcze bardziej wzmaga niechęć do tych, nie dość, że polskich, to jeszcze wędrujących Romów, którzy zaczynają być kojarzeni właśnie z tymi sympatiami prokomunistycznymi i ta zaciekłość w wynajdywaniu ich i mordowaniu tutaj wzrasta. Ale tak jak powiedziałam na wstępie, tu nawet trudno mówić o jakichś szacunkach liczbowych, ponieważ no, jest to jeszcze dla nas, dla badaczy w tej chwili terra incognita.
Tak się składa, że towarzyszy nam tutaj na stoliku książka wspomnieniowa autorstwa Edwarda Dębickiego, o której to postaci jeszcze wspomnimy, Ptak umarłych, która właśnie opisuje tą jak gdyby próbę przetrwania między niemieckimi grupami eksterminacyjnymi, które po prostu polowały na te tabory i w momencie, kiedy dopadły owych wędrownych Romów, po prostu mordowały ich. I tymi kontaktami z UPA, gdzie po prostu przytomność umysłu i umiejętności językowe decydowały o życiu lub śmierci. Także możemy sobie to wyobrazić po prostu jako walkę o życie. Nie mówię już o pobytach w gettach razem ze społecznością żydowską. Ale zanim omówimy przebieg zagłady Sinti i Romów na okupowanych ziemiach polskich, to ja, korzystając z faktu, że mamy, proszę Państwa, dzisiaj szansę gościć autorkę wystawy, chciałbym poprosić o jak gdyby skierowanie tego obiektywu naszego zainteresowania i omówienie sytuacji w Litzmannstadt getto. Nie możemy, proszę Państwa, omówić sytuacji we wszystkich gettach, ale to jedno chyba możemy nieco bardziej Państwu przybliżyć, co się tam wydarzyło. Pani Magdaleno.
Rzeczywiście Tak zwany obóz cygański w getcie łódzkim, bo taka nazwa funkcjonowała w czasie okupacji i właściwie przeszła do współczesnej historiografii, jest tak naprawdę, uznaje się za pierwszy obóz dla społeczności romskiej na okupowanych ziemiach polskich. Zacznę od tego, że od Austrii, bowiem tam w południowo-wschodniej części, w landzie zwanym przed Anschlussem Burgerland, zamieszkiwała społeczność romska. No ich odsetek był tam rzeczywiście dość wysoki, jak na całą Republikę Austriacką. I w momencie dojścia Adolfa Hitlera do władzy, program NSDAP zyskuje szczególnie dużo zwolenników, gorliwych zwolenników właśnie w tym regionie. Te antagonizmy między Austriakami a Romami najwidoczniej muszą być dość silne. Te uprzedzenia antyromskie muszą być dość silne w tym regionie, co powoduje, to jest bardzo w ogóle ciekawe przy rozważaniu polityki NSDAP, że postulaty tamtych regionalnych działaczy partyjnych, tamtych nazistów, znajdują posłów w Berlinie. I jak gdyby pewne rozwiązania, które tam zaczynają być stosowane na własną rękę, dostają glejt państwowy i stają się rozwiązaniami obejmującymi całe państwo niemieckie. Mam tu na myśli na przykład wykluczenie dzieci romskich ze szkół, odebranie praw wyborczych i to tak idzie po kolei. Więc radykalizm tego okręgu, ta zaciekłość antyromska jest tam rzeczywiście bardzo silna. I po Anschlussie z tego regionu właściwie większość osób tak zwanych produktywnych, mówiąc nomenklaturą nowomową nazistowską, zostaje deportowana do obozów koncentracyjnych. I sytuacja jest taka, że na miejscu pozostają właściwie rodziny pozbawione głównych żywicieli, czyli przede wszystkim dzieci, osoby starsze, chore, no i matki, które pozostały do opieki nad tymi maleńkimi dziećmi. Ta ludność zostaje z czasem umieszczona w obozach internowania, ale no, zgodnie jakby z przepisami jest ona utrzymywana przez miejscową, a zatem niemiecką, austriacką opiekę społeczną. I w pewnym momencie urzędnicy tejże opieki społecznej, jest rok 41, wystosowują do Berlina apel, że właściwie nie są w stanie już dłużej utrzymywać tej ludności, że ona, utrzymanie ich niezwykle obciąża budżet miejscowej opieki społecznej. I to się jakby w czasie, to jest w tym samym momencie, kiedy Heinrich Himmler po raz kolejny zarządza akcję germanizacyjną Starej Rzeszy i Ziem Wcielonych, czyli ponowna próba deportacji Romów na tereny Generalnego Gubernatorstwa, bo przypomnę, że ta pierwsza miała miejsce w 40 roku. I istotnie, najpierw niemieccy, austriaccy i czescy Żydzi zostają deportowani jesienią 41 roku do getta Litzmannstadt, czyli w Łodzi, i tuż po nich w pięciu transportach przybywa właśnie ta romska ludność z Burgerlandu, z tych obozów internowania, i to jest około 5000 osób, z czego, co ciekawe, ponad połowę stanowią dzieci. Ci ludzie przyjeżdżają do Łodzi właściwie już wygłodzeni, schorowani, pozbawieni właściwie większości z nich, no jakby nawet odzieży, tak, która przydałaby się o tej porze roku. Oni tutaj przybywają na początku listopada. Z terenu getta zostaje wydzielony kwartał ulic, to jest raptem 15 budynków, które są kompletnie nieprzygotowane na przyjęcie tej ludności. To znaczy zmuszono mieszkających tam wcześniej więźniów tak naprawdę żydowskich do opuszczenia tych pomieszczeń. Zabierają ci ludzie ze sobą cały dom. Takie właściwie Romowie przybywają do pomieszczeń, które są pozbawione całkowicie mebli, sienników, pościeli. Nie ma tam kuchni, nie ma sanitariatów, nie ma pomieszczeń lazaretów, byśmy to tak określili. I przez najbliższe kilka tygodni administracja, żydowska administracja getta jest obarczona przez władze niemieckie budową tych utensyliów potrzebnych przebywającym tam osobom. To oczywiście bardzo się ciągnie, no, z różnych powodów, przede wszystkim logistycznych, ale również chyba brakowało po stronie niemieckiej determinacji i dobrej woli. Efekt jest taki, że tak naprawdę w przeciągu 5-6 tygodni około 700 osób umiera na skutek głodu i na skutek epidemii tyfusu, która właściwie kilkanaście dni po przyjeździe tych osób wybucha w tymże obozie. To, co jest charakterystyczne, to fakt, że ten obóz został otoczony drutem kolczastym. Towarzyszył temu głęboki, wykopany specjalnie rów biegnący wzdłuż tego płotu. Natomiast w innych gettach na terenie, zwłaszcza Generalnego Gubernatorstwa, mam tu na myśli na przykład getto warszawskie, radomskie, ludność romska nie jest odizolowana od pozostałych więźniów getta, od więźniów żydowskich. Czemu to miało służyć? No, jest teoria, że być może dlatego, iż getto łódzkie miało swój nietypowy status, to znaczy sukcesywnie zamieniano go po prostu w wielki obóz pracy. Większość więźniów getta, żydowskich więźniów, była zatrudniona w tak zwanych resortach i pracowała na poczet gospodarki niemieckiej. To były po prostu zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne i była pewna obawa wyrażana również w korespondencji niemieckiej przed przybyciem Romów do Łodzi, że przybycie tych ludzi może zakłócić proces produkcyjny. Więc to jest jedna jakby z teorii wyjaśniających, dlaczego tych ludzi tak szczelnie izolowano od ludności żydowskiej. Tak jak wspomniałam, wybucha epidemia tyfusu. Do pomocy chorym skierowano kilku żydowskich lekarzy, ale oczywiście nie dysponując lekami, nie dysponując w ogóle jakimkolwiek zapleczem sanitarnym, no, ta pomoc była z góry skazana na niepowodzenie. Wśród tych lekarzy był m.in. Arnold Mostowicz, który spisał swoje wspomnienia z getta i właściwie jest to jedno z niewielu dla nas dzisiaj świadectw dotyczących losów uwięzionych w tym obozie osób. I w momencie, kiedy w grudniu niemiecki komendant tego obozu zaraża się i umiera na tyfus plamisty, zapada decyzja o deportowaniu w pierwszym rzędzie chorych do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. Ten obóz jest uruchomiony 8 grudnia. Tego dnia przybywają tam pierwsze transporty Żydów z okolicznych miejscowości. Natomiast prawdopodobnie w połowie grudnia pierwsze transporty ciężarówkami. Dlaczego ciężarówki? Ano ze strachu przed zakażeniem. Z obozu cygańskiego docierają do Chełmna nad Nerem. Ci ludzie w odróżnieniu od ofiar żydowskich nie są rozbierani. Nie ma całej tej mistyfikacji dotyczącej prysznica, łazienki, tylko po prostu wprost wpychani są do tych mobilnych komór gazowych. Prawdopodobnie ze względu na to, że nie udało się tej epidemii zatrzymać, Niemcy zdecydowali po krótkiej przerwie tygodniowej na kontynuowanie tych deportacji do obozu, czyli całkowitej likwidacji obozu cygańskiego. I dziś przyjmujemy, że prawdopodobnie 9 stycznia wyjechał ostatni transport w tamtym kierunku.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak już tutaj usłyszeliśmy, sytuacja społeczności Romów i Sinti właściwie są w takich kleszczach. Z jednej strony eksterminacyjne komanda, które po prostu dopadają te tabory i ich mieszkańców po prostu na miejscu mordują. Mamy, proszę Państwa, lokalizacje w gettach i tych, którzy tam są w stanie przetrwać razem ze społecznością żydowską, czeka taki sam los jak ich współmieszkańców. Ale proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, a mianowicie nieuchronna logika terroru w Generalnym Gubernatorstwie. Znaczącą część tej społeczności, jak w kierunku takiego jądra ciemności, kieruję w miejsce o nazwie Auschwitz-Birkenau i poproszę o opowiedzenie o tym fragmencie tej dramatycznej opowieści pana doktora.
Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że jest to ostatni rozdział i rozdział najbardziej tragiczny historii Sinti i Romów na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Akurat tak się składa, że W bieżącym roku mija 80 lat od wydania 16 grudnia 1942 roku przez Himmlera tak zwanego rozkazu oświęcimskiego, czyli Auschwitz-Erlass. Celem tego rozkazu, czy ten rozkaz miał znaczenie tego rozkazu, było takie, że no właśnie zagłada Sinti i Romów z całej okupowanej przez Niemców Europy miała dokonać się w obozie właśnie zagłady w Auschwitz-Birkenau. Jaka to była liczba? Około 20 tysięcy osób zwożonych do obozu, tak jak wspomniałem, z terenów niemalże całej Europy okupowanej przez Niemców. No i dopełnił się tutaj ten ostatni rozdział. Widzimy krematorium, piec. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku obóz cygański Ciganerlager został przez Niemców zlikwidowany. Po prostu Romowie zostali zamordowani w komorach gazowych. Należy wspomnieć, że jest to dzień obecnie obchodzony jako Europejski Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. Ale trzeba powiedzieć również o innej tragicznej karcie związanej z osadzeniem Romów w Auschwitz-Birkenau. Chodzi o eksperymenty medyczne dokonywane na ludności romskiej. Wszyscy słyszeliśmy nazwisko Mengele, natomiast jego taką pomocnicą była Karin Magnussen, która prowadziła eksperymenty w cudzysłowie badawcze, naukowe na oczach dzieci romskich. I po prostu Mengele do Instytutu Higieny Rasowej, do Berlina, do Magnussen wysyłał w cudzysłowie eksponaty. No jest to rzecz porażająca również w tym znaczeniu, że Karin Magnussen po prostu po zakończeniu wojny przechowywała u siebie w domu te w cudzysłowie eksponaty. Po prostu Romowie byli traktowani jako po prostu osoby, na których przeprowadza się eksperymenty, w cudzysłowie eksperymenty medyczne. Jest to bardzo ciemna karta niemieckiej medycyny.
Proszę Państwa, jeszcze jedna z rzeczy, które rzeczywiście są poruszające w szaleństwie polityki III Rzeszy, to fakt, że proszę Państwa, ściągano pochodzenia romskiego, pochodzenia Sinti żołnierzy Wehrmachtu z frontu. Przyjeżdżali do domu na urlopy. Okazywało się, że rodzin nie ma. Mówiono im, że to pomyłka, że chcecie się spotkać, to prawda, zaraz Wam wyślemy. Proszę Państwa, i spotykali się, co prawda z reguły na krótko, w Auschwitz-Birkenau. Proszę Państwa, po takiej dawce trudnej przecież do zniesienia, myślę, że zasługujemy na promyczek nadziei, który stanowią dobrzy ludzie w strasznych czasach. I mamy taką postać, mamy taką osobę. Przypadek, czy też nie, chcę, że ta osoba mieszkała w naszym mieście, moim i pana doktora, i poproszę o opowiedzenie o losach Alfredy Markowskiej, zwanej także, proszę Państwa, romską Sendlerową.
Tak, dochodzimy tutaj jeszcze do eksterminacji pozaobozowej. I trzeba powiedzieć, przyznać, że duże zasługi obecnie posiada na tym polu Instytut Pamięci Narodowej, chociażby zostały podjęte śledztwo związane właśnie z ludobójstwem dokonanym na taborze cygańskim w Karczewie, ale również także trzeba powiedzieć o eksterminacji ludności romskiej w miejscu Szczurowa w Małopolsce. I oczywiście takim też nie ma dokumentów. Te postępowania prokuratorskie są trudne, opierają się na relacjach świadków. I jednym z takich świadków zagłady była właśnie ta pani, ona zmarła w zeszłym roku, Alfreda Markowska. Historia jest bardzo ciekawa. Alfreda Markowska, jak widzimy, została w roku 2006 odznaczona przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za to, że ratowała dzieci żydowskie, romskie przed zagładą, a jej historia była taka, że pewnego dnia jej tabor został otoczony przez niemiecką żandarmerię. Natomiast w okolicach, to się działo w okolicach Międzyrzecza Podlaskiego, ona się akurat znajdowała w tym momencie poza taborem. Około 70 osób zostało wymordowanych na miejscu. Natomiast losy Alfredy Markowskiej potoczyły się tak, że ona wyszła w wieku 16 lat, wyszła za mąż i z mężem podjęła pracę na kolei w rozwodowie. No i właśnie tam przez rozwadu przejeżdżały transporty. Z tych transportów ona po prostu wyciągała dzieci. Tym dzieciom była nadawana nowa tożsamość. Przez wiele lat Alfreda Markowska, czy to, co ona uczyniła, były to w zasadzie opinii publicznej. Te bohaterskie czyny były po prostu nieznane. Natomiast ta cała prawda, trzeba powiedzieć jeszcze o zagładzie, czy można powiedzieć zapomnianym Holokauście, trwała właśnie wśród społeczności romskiej i Romowie zaczęli mówić o swojej bohaterce. Co więcej, to jest mural szkoła podstawowa. Jeśli mogę prosić o wyświetlenie tego slajdu. Szkoła podstawowa numer 1 w Gorzowie Wielkopolskim. I tam jest taki mural. Alfreda Markowska, romska Sendlerowa. Dlaczego romska Sendlerowa? Już wyjaśniłem. I jeszcze jeden moment. Rok 2017. Alfreda Markowska zostaje uhonorowana tytułem honorowego obywatela Gorzowa Wielkopolskiego. I proszę Państwa, tak to się złożyło w Gorzowie Wielkopolskim, że mamy dwóch świadków zagłady Romów. No, mieliśmy Alfredę Markowska zmarła, ale jeszcze żyje wymieniony dzisiaj Edward Dębicki, który opowiada o swojej historii, o zagładzie swojego taboru, w którym był wspólnie z Bronisławą Weiss Papuszą. Bronisława Weiss Papusza była jego ciotką, ale jeszcze przecież został z tego powodu Edward Dębicki uhonorowany przez prezesa IPN zaszczytnym tytułem świadek historii. A więc ci świadkowie historii, Romowie, jeszcze żyją i jeszcze świadczą o tragedii własnego narodu.
A nawet Państwo usłyszycie ich głos, ale to już na samym końcu. Proszę Państwa, w nieuchronny sposób musimy zmierzać ku końcowi, ale każda dramatyczna historia ma swój finał. Czasami on jest bardzo, ale to bardzo przesunięty w czasie. W tym wypadku można powiedzieć, że aż do roku 1982, trochę to szokujące, ale właśnie może wyjaśni nam problem pamięci o tej części zagłady, pan doktor.
Tak, to jest bardzo ważny element łączący czy spajający Romów, niezależnie od ich podziałów na grupy, na szczepy w całej Europie. Pamięć o zagładzie. Ta pamięć o zagładzie była przez wiele lat wymazywana. Proszę spojrzeć, dopiero rok 1982 kanclerz Helmut Schmidt uznaje i przyznaje, że ludobójstwo dokonane w czasach III Rzeszy na Romach miało miejsce z powodów rasowych, a nie asocjale, czyli nieprzystosowania społecznego Romów, tak jak próbowano to wmawiać społeczeństwu. Ale jeszcze jeden bardzo kluczowy moment i muszę tylko wymienić dwa nazwiska na tym slajdzie. Romani Rose i Matthias Weiss. To są przedstawiciele społeczności romskiej w Niemczech. Romani Rose był przewodniczącym, takim przywódcą strajku głodowego w Dachau na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Ten strajk głodowy rozpoczął się w 1980 roku, Wielki Piątek, i miał uświadomić społeczności niemieckiej, że historia Romów, pamięć o zagładzie, czy historia zagłady została po prostu zmarginalizowana. I obecność około 100 dziennikarzy z całej Europy spowodowała, że ta pamięć o zagładzie zaczęła powoli przebijać się do opinii powszechnej. Niemalże cała rodzina Romani Rose została zgładzona w Auschwitz-Birkenau. I druga postać z Kilonii, Matthias Weiss. Z Matthiasem Weissem spotkałem się, rozmawiałem, opowiadał mi o losach swojej rodziny, która niemalże cała została zgładzona w obozie koncentracyjnym w Treblince. Myślę tyle.
Proszę Państwa, zanim zakończymy nasze spotkanie, chciałbym poprosić naszych gości o ostatnie słowo, słowo podsumowania, zanim oddam głos Pani Magdalenie. Chciałbym powiedzieć Państwu, że autorstwa jej i jej zespołu możecie Państwo znaleźć w internecie, całą wystawę poświęconej tragedii Litzmannstadt Ghetto, a także materiały edukacyjne, bardzo dobre materiały edukacyjne, jeśli mogę tak nieskromnie jako kolega powiedzieć, dostępne w internecie bez większego wysiłku. Bardzo serdecznie polecam. Pani Magdaleno, oddaję głos.
Podsumowując, chciałabym jakby zwrócić uwagę na ten element w naszej narracji edukacyjnej na temat zagłady Romów, który starałyśmy się z koleżankami jakby uwypuklić w samej wystawie i w tych materiałach, że polityka III Rzeszy i ludobójstwo Romów tak naprawdę były makabryczną konsekwencją tych wielowiekowych prześladowań i uprzedzeń antyromskich. I pracując z uczniami bądź nauczycielami, bo prowadzimy też szkolenia z nauczycielami historii, za każdym razem podkreślamy, że ten program ludobójczy i w ogóle polityka represji Romów i Sinti to nie był wymysł, który zrodził się w umysłowości nazistów, ale naziści spotkali pewien klimat przesądów, wielowiekowych uprzedzeń, taki klimat społeczny, na którym ich pomysły, które po prostu rozwinęli. I to jest w tej historii pouczające w tym znaczeniu, że na to kładziemy nacisk przede wszystkim. Jak również na fakt, że ponieważ Robertowi Ritterowi nie udało się stworzyć, bo jest to po prostu z punktu widzenia nauki antropologicznej niemożliwe, jasnych kryteriów rasowych romskości. No, kim jest Rom? No, nie da się mierząc, ważąc tego stwierdzić. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, los tych ludzi w dużej mierze zależał od tych szeregowych urzędników, funkcjonariuszy, dowódców średniego stopnia, szczebla, którzy realizowali w duchu panującej w tym kraju w państwie niemieckim polityki rasowej prześladowania wobec Romów. Wydaje mi się, że to jest jakby to chciałybyśmy przekazywać w swoich działaniach.
Dziękuję bardzo. Pan doktor?
Tak, ja może uzupełnię w kilku zdaniach jeszcze wypowiedź mojej przedmówczyni i chciałbym wspomnieć, czy muszę wspomnieć o jednej osobie, przynajmniej prosiłbym może o tak, prezentację tego slajdu, który teraz jest wyświetlony. O dwóch osobach wspomniałem już, Roman Jerozę, Edward Dębicki, ale pośrodku stoi między innymi pan Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce i osoba, która wiele zdziałała, aby temat, aby zagadnienie zagłady Romów zostało rozpowszechnione również w naszym społeczeństwie. Dodam, że Stowarzyszenie Romów ma siedzibę właśnie w Oświęcimiu i od wielu lat, od początku lat 90. ubiegłego wieku Roman Kwiatkowski wraz ze stowarzyszeniem, którym kieruje, podjął szereg działań, aby przypomnieć właśnie o dramacie Romów. I może taki jeden moment. Na początku lat 90. Roman Kwiatkowski, czy delegacja Romów ze Oświęcimia, została przyjęta na audiencji przez Jana Pawła II. No i słowa, myślę, o których nie można pominąć. Jan Paweł II powiedział, akurat została przekazana księga oświęcimska, a więc nazwiska Romów zgładzonych w obozie Auschwitz-Birkenau. Jan Paweł II powiedział, że trzeba słuchać Romów. Oni wiele przycierpieli i w związku z tym mają wiele do powiedzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, biorę to do siebie. Wczoraj wieczorem przyszedł mi do głowy pomysł, jak powinienem zacząć nasze dzisiejsze spotkanie, ale o tym, jak je zakończę, wiedziałem znacznie wcześniej, czyli że oddam głos, oczywiście no, w swojej interpretacji niestety, Edwardowi Dębickiemu. Wybitnemu artyście, świadkowi historii Instytutu Pamięci Narodowej, ważnej postaci nie tylko dla społeczności romskiej.
Ja może jeszcze wejdę w słowo. Poproszę o wyświetlenie tego slajdu i to jest właśnie ten moment, który zostanie zaraz odczytany fragment wystąpienia Edwarda Dębickiego akurat w tym miejscu, tak? Krematorium w Auschwitz-Birkenau.
Proszę Państwa, posłuchajmy i może weźmy to do siebie. Jestem Romem, kompozytorem i poetą. Jestem dzieckiem wojny. Nie było mi dane przeżyć radosnego i spokojnego dzieciństwa. Los sprawił, że zamiast radości były łzy, strach, smutek i getto. Mam więc prawo i obowiązek mówić pełnym głosem to, co teraz czuję. Należę do pokolenia, które powoli już patrzy na tamtą stronę. Tam, gdzie od dawna są ci, których w latach nazizmu mordowano. To członkowie różnych narodów, a wśród nich także my, Romowie. Wierzę, że jest im dane szczęśliwie wędrować taborami po mlecznych drogach niebios. Należę do pokolenia, którego rodziny ginęły wówczas bezimiennie w każdym nieomal miejscu, na drogach, w lasach, we wsiach i obozach koncentracyjnych. I właśnie tu, na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau, owego tragicznego dnia 2 sierpnia 1944 roku, który dziś czcimy, zabito 2897 Romów. To oni symbolizują nasz straszny romski los w czasie II wojny światowej. Należę do pokolenia, które nosząc w swoich sercach obrazu ludobójstwa i twarzy zabitych, apeluje do żyjących o pamięć dla nich. Pochylając się nad ich losem i wybaczając oprawcom ich winy, nie zapominajmy tego, co się zdarzyło. Bez tej pamięci zatracimy nasze człowieczeństwo i naszą tożsamość. Należę wreszcie do pokolenia, które płacząc nad losem naszych braci i sióstr, z radością patrzy na młodsze pokolenia, które nie doznały tamtej tragedii i żyją w pokoju. Jednocześnie wszyscy, i my, i oni z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że człowiek człowiekowi już nigdy nie zgotuje takiego losu. Należę wreszcie do pokolenia, które ma prawo i obowiązek w tym właśnie miejscu zapewnić, że będziemy walczyć o to, abyśmy nie byli narodem wykluczanym, co jest nowym dramatem naszego narodu. Spójrzmy jak dzieci w niebo i powiedzmy Bogu, miej Romów w swojej opiece. Proszę Państwa, spotkali się z Państwem dzisiaj pani Magdalena Zapolska-Downar z Łódzkiego Biura Edukacji Narodowej.
Dziękuję za zaproszenie.
Pan doktor Piotr Krzyżanowski z Akademii Jakuba Sparadyża. Moderował Jarosław Palicki, Gorzowska Delegatura IPN. Dziękujemy i do zobaczenia.